poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
I zgodnie z zapowiedzią jesteśmy już na antenie z panią Elżbietą. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy naszą audycję, a zaczynamy dzisiaj od pewnego problemu, który możecie państwo pamiętać, dlatego że powracamy do problemów pani Ireny, które opisaliśmy w audycji nadanej 3 czerwca. No i właśnie dzisiaj chcielibyśmy wrócić na chwilę do tego tematu i powiedzieć słuchaczom, jak pani Irena rozwiązała swoje problemy dzięki sugestii naszej słuchaczki pani Litki. Przypominamy, o co chodzi. Ja tutaj opisuję sytuację pani Ireny. Pani Irena ma 71 lat, w Polsce pobiera emeryturę. W 2003 roku wyszła za mąż za obywatela USA i rozliczali się razem z podatków przez 11 lat. W 2014 roku wzięli rozwód, więc ich związek trwał 10 lat i 6 miesięcy. W wieku 65 lat otrzymała po byłym mężu rentę małżeńską, ale również pracowała, zarabiając niewiele, więc dorobiła się własnej emerytury w wysokości $150, ale jej nigdy nie brała. W styczniu 2022 roku jej były mąż zmarł. Otrzymała po nim 100%, to jest około $3000 miesięcznie. W maju otrzymała list, w którym Social Security Administration pisze, że jej emerytura będzie wynosić $150, i że ma do oddania 124 tysiące. Pani Irena zwróciła się do nas po wyjaśnienia, bo nic z tego nie rozumiała. Własnej emerytury nigdy nie brała, lecz małżeńską, a teraz wdowią. Za co ma zwracać 124 tysiące dolarów? Pani Irena prosiła nas o pomoc. Co ma robić?
Tak jest. No i odpowiedzieliśmy na to pytanie 3 czerwca, można przesłuchać tę audycję, więc podsumujmy. Pani Irena brała 3000 renty wdowiej i nagle dostała list od Social Security z informacją, że zabierają jej te 3000, wypłacać będą tylko $150, czyli emeryturę wypracowaną. Co gorsze, ma do zwrócenia $124 tysiące. I pani Irena przesłała mi ten list, ja się blisko sprawie przyjrzałam. W liście nie było napisane, dlaczego ta zmiana nastąpiła, skąd się ta astronomiczna kwota do zwrotu wzięła. Kolejny przykład całkowitej niekompetencji administracji Social Security, totalnego chaosu w tym urzędzie. Także co poradziłam pani Irenie? No, żeby napisała odwołanie. To się nazywa Request for Reconsideration. Administracja Social Security ma odpowiednie formularze. Pomogłam pani Irenie napisać to odwołanie, bo sprawa była zupełnie oczywista. Ona jest uprawniona do renty wdowej i ta renta wdowia powinna jej być wypłacana. Pani Irena posłała to odwołanie, mijały miesiące, odpowiedzi nie było. Poszła kilka razy do administracji Social Security, to nic nie dało. No więc, a pani Irena nadal była zdesperowana. Poradziłam jej, żeby zwróciła się po odwołanie do swojego senatora. Ale to też okazało się bez skutku. No i proszę zobaczyć, problem wynikł w czerwcu, a teraz już mamy grudzień.
No właśnie, na tym etapie w tej historii dostaliśmy list od pani Litki, która usłyszała w radio o historii pani Ireny i napisała do nas, że ona również miała kłopoty z Social Security Administration, których nie była w stanie rozwikłać, ale w końcu się udało. Pani Litce się udało i wobec tego, pani Elu, czy mogłaby pani przypomnieć, o co chodziło właśnie w historii pani Litki i jak to się wiązało z historią pani Ireny?
Tak, sprawa pani Litki była również oczywiście konfliktem z administracją Social Security i również wydawała się całkowicie prosta, bo pani Litka złożyła wniosek o Medicare w wieku 67 lat. Czyli przez 2 lata już była uprawniona do Medicare, ale miała ubezpieczenie od męża. Pracownik administracji Social Security nie uznał tego faktu, że ona miała ubezpieczenie przez zakład pracy swojego męża. On uznał, że ona powinna mieć ubezpieczenie w swoim zakładzie pracy. I z tego powodu naliczył jej 20% kary od Medicare. I pani Litka wiedziała dobrze, że racja jest po jej stronie, bo przecież cały czas miała ubezpieczenie, odwoływała się od tej decyzji bezskutecznie. Przy każdym rachunku doliczano jej te 20% podwyżki. To jest permanentna podwyżka, ona jest liczona 10% za każdy rok, kiedy się pozostawało po ukończeniu 65 lat, kiedy pozostawało się bez ubezpieczenia. I pani Litka wysyłała pisma na różne adresy administracji Social Security, to wszystko pozostawało bez echa, aż w końcu zdesperowana napisała do Office of Inspector General. To jest, podam adres, bo pani Litka nam to przesłała, 330 Independence Avenue, Southwest, Washington DC, 20201. Office of Inspector General. Można zresztą ten adres znaleźć na internecie. I odpowiedź przyszła błyskawicznie i sprawa została załatwiona w przeciągu kilku dni, czyli przestano naliczać jej te 20% kary, uznano, że miała ubezpieczenie przez cały czas i płaciła tylko tyle, ile wynosi stawka za Medicare część B. I pani Litka rozumiała, że jej sprawa i sprawa pani Ireny są różne, ale jednak podzieliła się swoim doświadczeniem, bo Office of Inspector General pomógł jej i to pomógł szybciutko, więc miała nadzieję, że pomoże też pani Irenie.
Czyli tutaj pewnie też taka dobra rada dla wielu osób, które borykają się, tak jak właśnie pani Litka, pani Irena, z różnymi takimi skomplikowanymi sprawami, gdzie Social Security no nie pomaga, wręcz przeszkadza i mamy urwanie głowy, czyli ta sprawa związana z tym biurem, które jest tu wspomniane, Biuro Inspektora Generalnego, to biuro okazało się, jak słyszymy, taką deską ostatniego ratunku dla pani Litki. Wobec tego, pani Elu, czy w całej tej historii to biuro też pomogło pani Irenie? Jak potoczyła się później ta historia?
No więc krótko mówiąc, pomogło, ale chciałabym opisać to troszeczkę dokładniej, bo musimy rozumieć, że Office of Inspector General podlega pod Departament Zdrowia i nie ma nic wspólnego w zasadzie z administracją Social Security, bo SSA jest niezależną agencją, która pod żaden departament, czyli ministerstwo, nie podlega. Ponadto zastanówmy się, od czego jest Office of Inspector General. On się zajmuje tropieniem nadużyć w dziedzinie Medicare i Medicaid. On w zasadzie nadzoruje usługodawców. Sprawa pani Litki dotyczyła Medicare, więc no poniekąd to była działka Office of Inspector General, ale z problemem pani Ireny, czyli z rentą wdowią pani Ireny, Office of Inspector General no nie miał i nie ma nic wspólnego, ale nie zaszkodziło spróbować. Więc przekazałam pani Irenie list od pani Litki, pomogłam pani Irenie napisać skargę i ona posłała ją do Office of Inspector General, załączyła wszystkie dokumenty. No i na szczęście po raz pierwszy pani Irena dostała jakąś odpowiedź, bo próbowała, przypomnijmy, wiele razy próbowała pisać i oczekiwała odpowiedzi od Social Security, pisała do swoich polityków, nic się nie udało załatwić, nie było żadnego oddźwięku. A tutaj Office of Inspector General odpisał jej sprawnie, odpisał, że sprawa Social Security nie jest pod ich jurysdykcją, że ona nie podlega pod Departament Zdrowia, ale przesłali list i dokumenty do odpowiedniej komórki wysoko postawionej w hierarchii administracji Social Security. Dokąd posłali? Posłali do pani Tiffany Flick, Executive Operations Office, administracja Social Security Administration, adres 6401 Security Boulevard, Altmyer Building, Room 900, pokój 900 w Baltimore. I potem tylko kilka dni minęło, gdy na konto pani Ireny wpłynęło 30 tysięcy dolarów. Czyli to jest zaległa renta wdowia z około 10 miesięcy. I tylko taka reakcja była. Przyszły pieniądze. Żaden list z Social Security jeszcze do pani Ireny nie przyszedł. Żadne wyjaśnienie. A powinien przyjść, dlatego że klienci Social Security muszą być poinformowani o każdej decyzji dotyczącej ich świadczeń. Również powinna dostać na piśmie, że nie jest winna tych 124 tysięcy dolarów. Więc znowu widzimy, że administracja Social Security jest ślamazarna, no ale przynajmniej zwróciła pani Irenie zaległe pieniądze.
No niestety, jak słyszymy te historie, te dwie historie, a wiemy przecież, że bardzo dużo jest jeszcze innych takich historii, często nieopowiedzianych w ogóle, dlatego że no, nie każdy z takimi problemami też słucha naszej audycji, to no, takim moglibyśmy powiedzieć, no bo oczywiście bardzo bulwersujące, przykre, że musimy odkręcać takie błędy urzędników, którzy no, często powiedzą po prostu nam, że nie mogą nam pomóc, że nic więcej nie zrobią i sami musimy się tym zajmować. Jak tutaj słyszymy, takie sprawy wymagają wiele odwołań, wiele interwencji, nawet poprzez polityków, bo przecież o tym też wspominamy w takich trudnych sytuacjach, przez inne rządowe, nadzorcze instytucje, bo przecież tutaj to biuro to też jest kompletnie inne, mówiła pani, że podlegająca pod Departament Zdrowia, więc to jest kompletnie inna sytuacja, ale co jest na pewno budujące, zamykając te dwie historie, to to, że nasi słuchacze pomagają sobie nawzajem, że jak słyszymy, tutaj ktoś ma problem, no to odezwie się, do czego gorąco zachęcamy, inna osoba, która miała podobny problem, która jakoś uporała się z tym problemem. I z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy pani Lidce.
Tak jest, pani Linko. Serdeczne pozdrowienia i podziękowania.
A my przejdźmy do aktualnych pytań. Pytanie nadesłał do nas pan Leszek. Mieszkam w Stanach, ale planuję kupić w Polsce mieszkanie. Będę tam jeździć na wakacje, a z biegiem czasu może przeniesiemy się tam na stałe na emeryturę. Ile pieniędzy mogę wywieźć z USA? Słyszałem, że do 10 tysięcy dolarów, ale potrzebuję znacznie więcej. To jest taka historia, pani Elu, która wraca do nas jak bumerang, czyli ta obawa, jak te pieniądze przetransportować, czy mamy je trzymać przy sobie w jakimś neceserze, jak lecimy samolotem, co z nimi robimy z tymi pieniędzmi?
Nie, nie, nie. Nic w neceserze, nic w worku, prawda? No po prostu mamy pieniążki w Stanach, przesyłamy je elektronicznym transferem. Wire transfer to się nazywa. Wire transfer z banku do banku. I przesłać można do Polski ile się chce. Mamy milion dolarów, ślemy milion dolarów. A ta obawa o jakieś limity w transakcjach, to ona dotyczy tylko gotówki. Ma pan rację, panie redaktorze, mówimy o tym no, w co drugiej audycji, no ale widocznie jest potrzeba, żeby te tematy omawiać. Czyli tylko transakcje dotyczące 10 tysięcy albo więcej gotówki są spisywane i raportowane do IRS, konkretnie do Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN. Ale to znowu nie znaczy, że nie możemy operować gotówką. Możemy, tylko wtedy ten raport pójdzie tam, gdzie trzeba. Co do przewozu gotówki przez granicę, to również można przewieźć większą kwotę, tylko że trzeba ją zgłosić na lotnisku i okazać źródło pochodzenia pieniędzy. A w naszym przypadku to byłby po prostu wyciąg z banku pokazujący transakcję wypłaty. Tylko pytanie, po co? Najlepiej jest słać pieniądze z banku do banku, przelewem.
Kolejne pytanie przesłała do nas pani Maria. Pracuję w Stanach 15 lat, zawsze na dobry numer Social Security. Sponsorowała mnie córka i 3 lata temu w końcu dostałam zieloną kartę. Moje koleżanki dostają zasiłek SSI i mówią, żebym ja też się postarała, bo mam już potrzebne lata. Zaznaczę, że skończyłam 65 lat. Nie mam oszczędności i na domkach zarabiam bardzo mało. Czy mi się coś należy? Pyta pani Maria.
No, żeby dostać SSI, czyli ten Security Supplemental Income, to trzeba mieć skończone 65 lat i trzeba być ubogim, prawda? Czyli mieć przychody poniżej jakiejś tam granicy, nie można mieć oszczędności, co najwyżej 2000 przy duszy albo 3000, jeżeli jest się w związku małżeńskim. trzeba mieć przepracowane 40 kwartałów w Stanach Zjednoczonych oraz mieć zieloną kartę co najmniej 5 lat. A pani pisze, że pani dostała zieloną kartę 3 lata temu, więc jeszcze pani Mario, pani nie jest uprawniona do SSI. Za 2 lata pani może być. Czyli powtórzę, trzeba mieć skończone 65 lat, trzeba być ubogim, trzeba przepracować 40 kwartałów oraz mieć zieloną kartę co najmniej 5 lat.
I mamy jeszcze drugie pytanie od pani Marii. Mój angielski jest bardzo słaby i egzaminu obywatelskiego po angielsku z pewnością nie zdam. Komu przysługuje prawo zdawania egzaminu po... Pani napisała po angielsku, ale chyba po polsku jej chodziło.
Tak, tak, po polsku. Pani Mario, żeby być zwolnionym ze znajomości, z obowiązku znajomości języka angielskiego, to w dniu złożenia wniosku o obywatelstwo trzeba spełnić któryś z następujących warunków. Pierwszy warunek to mieć co najmniej 55 lat i mieć zieloną kartę przez co najmniej 15 lat. I to jest reguła 55-15. 55 lat, 15 lat zielonej karty. Drugi warunek, jeżeli to jest mieć co najmniej 50 lat i mieć zieloną kartę co najmniej 20 lat. I to jest reguła 50-20. Jeszcze jest trzecia reguła, która czasami niektórym pomaga. To są osoby z fizycznym albo umysłowym upośledzeniem, który może wpłynąć na ich niezdolność do nauczenia się języka angielskiego. Czasami zaświadczenie od lekarza na ten temat pomaga. Tylko że trzeba pamiętać, że oprócz sprawdzianu języka angielskiego, każdy kandydat na obywatela musi zdać egzamin ze znajomości historii, państwowości, co się nazywa civic test. I od tego nie ma odstępstwa, z tym, że osoby zwolnione ze znajomości języka angielskiego mogą ten test zdać w swoim języku, czyli po polsku. To można sięgnąć po moją książkę Obywatelstwo z przeszkodami i tam jest... Jest lista pytań z odpowiedziami na obywatelstwo w języku angielskim i w języku polskim. Przypomnę, Obywatelstwo z przeszkodami. Tej książce można się przyjrzeć na mojej witrynie poradniksukces.com.
Pytanie od pana Stanisława. Wraz z żoną jesteśmy na emeryturze i mieszkamy trochę w Stanach, trochę w Polsce. Tu i tam mamy mieszkania, konta w banku, samochód. Nurtuje mnie pewna kwestia. Jakie formalności trzeba spełnić, gdyby któreś z nas zmarło w Polsce? Czy musimy poinformować o tym Social Security?
Tak. Śmierć obywatela amerykańskiego, jeżeli on zmarł w Polsce, to powinna być zgłoszona do ambasady albo do konsulatu amerykańskiego. I to niezależnie od tego, czy polski obywatel amerykański mieszkał w Polsce na stałe, czy też przebywał tylko w celach turystycznych. I to zgłoszenie do amerykańskiego konsulatu kreska ambasady jest niezbędne do wystawienia konsularnego raportu zgonu. I ten konsularny raport zgonu jest potrzebny przy uregulowaniu kwestii prawnych czy majątkowych w Stanach Zjednoczonych. No bo tak normalnie, jeżeli umieramy w Stanach Zjednoczonych, no to mamy akt zgonu, prawda? A jeżeli zgon nastąpił w Polsce, no to potrzebujemy konsularny raport zgonu. I konsulat wtedy informuje o śmierci administrację Social Security i administracja Social Security wstrzymuje wypłatę emerytury. W Stanach Zjednoczonych wiemy, że to domy pogrzebowe informują Social Security o zgonach, ale za granicą trzeba poinformować o tym amerykański konsulat.
Mamy pytanie, które nadesłała do nas pani Halina. Piszę do pani, bo mam tylko w pani nadzieję. Parę dni temu otrzymałam SMS-a, a w nim treść rzekomo z banku Chase o podanie informacji osobistych wraz z numerem karty debetowej lub kredytowej. W związku z tym, że cały dzień załatwiałam zakupy, byłam pewna, że ten SMS pochodzi z banku. Po podaniu informacji skontaktowałam się online z bankiem i zablokowano dostęp do karty kredytowej, którą podałam. Ale informacje osobiste, w tym Social Security, nazwisko, moje imię i nazwisko, mamy nazwisko z datą urodzenia, wszystkie te informacje pozostały. A to był fake. Czy jest instytucja w USA, gdzie można byłoby zablokować moje dane przed tym oszustem? Bardzo proszę o pomoc. Z góry serdecznie dziękuję.
Tak, pani Halino. No nie tylko pani przydarzają się takie przygody. Ja też dostaję różne e-maile, różne SMS-y mówiące, że nie mogą dostarczyć mi czeku, że czek oczekuję, ale został zwrócony, że oni proszą o potwierdzenie danych personalnych albo że paczka na mnie czeka, takie tam różne wypłata, jakiś spadek i tak dalej. To wszystko trzeba po prostu lekceważyć. Więc teraz co się dzieje? No ktoś ma pani dane personalne. Ma imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwisko panieńskie matki, adres i tak dalej. I mając te dane, ten oszust może złożyć wniosek o jakiś kredyt w pani imieniu, czyli może się podszyć pod panią i uzyskać pieniądze. Więc jak temu zapobiec? Powinna pani zamrozić swoje dane w swojej historii kredytowej, czyli w biurze kredytowym. I tak, żeby złodziej nie był w stanie zaciągnąć kredytu, podszywając się pod panią, ani nie mógłby uczynić innych rzeczy wymagających sprawdzianu kredytu. Czyli nie mógłby wynająć samochodu, nie mógłby wylisować komórki drogiej, prawda, jakiegoś iPhone'a. Nie mógłby dostać karty kredytowej. No i to zamrożenie karty historii kredytowej nazywa się credit freeze. Credit freeze. I jak ma pani zamrożoną swoją historię kredytową, to zanim bank czy sklep wyda nową kartę kredytową na wniosek złodzieja podszywającego się pod panią, no to sprawdzi historię kredytową, bo taka jest procedura. A ta pani kartoteka kredytowa będzie zamknięta, przez co bank czy sklep czy dealer samochodowy linii kredytu nie otworzy temu złodzieju. I tutaj może odsyłam panią do swojej witryny, tam jest poradnik sukces.com, tam jest kilka artykułów na ten temat właśnie o zamrożeniu historii kredytowej. Bezpłatne zamrożenie historii kredytowej. Może pani wpisać credit freeze na przykład w okienku szukaj, czy po prostu freeze i pojawią się artykuły, które omawiają ten temat.
Napisała do nas pani Irena. Niedawno mówiła pani o tym, że młodzi mężczyźni, którzy mają podwójne polskie i amerykańskie obywatelstwo, nie podlegają służbie wojskowej. Chciałabym wiedzieć, skąd pochodzi ta informacja. Moi znajomi wrócili do Polski, cała rodzina z podwójnym obywatelstwem, a chłopca służba wojskowa obowiązuje. Jak więc to jest?
No, pani Irena. Tak właśnie tworzą się tak zwane miejskie legendy, no, gdy następuje pomieszanie faktów. Bo wyjaśnijmy, co zwalnia chłopców z obowiązku rejestracji służby wojskowej. To nie fakt posiadania podwójnego obywatelstwa ich zwalnia, lecz fakt, że zamieszkują za granicą. Bo ja mówiłam odpowiadałam na pytanie rodziny mieszkającej w Stanach. Wszyscy członkowie rodziny mieli podwójne obywatelstwo, ale w związku z tym, że ten młody chłopak mieszka w Stanach, to pod obowiązek służby wojskowej nie podlega. Teraz pani mnie pyta, skąd się bierze ta informacja. Więc informacja, którą podałam, bierze się z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Może pani wpisać ustawa o powszechnym obowiązku obrony, artykuł 4, 4.1. Więc w tym artykule 4.1 czytamy: powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. I dalej. Obywatel Polski, będący równocześnie obywatelem innego państwa, nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej. Więc podkreślam, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Polski, to nie podlega obowiązkowi wojskowemu. A skoro ta rodzina, o której pani pisze, pani Ireno, ta rodzina z podwójnym obywatelstwem wróciła do Polski, no to rejestracja i służba wojskowa tego chłopca dotyczy.
A my przechodzimy do kolejnych kwestii. Pisze do nas pan Jerzy. Dzień dobry, pani Elżbieto. Mam pytanie. Zmarł mój ojciec i chciałbym, aby mama mieszkająca w Polsce otrzymała rentę wdowią. Mama spełnia warunek wieku oraz stażu małżeństwa. Byłem w Social Security Administration i urzędniczka powiedziała mi, że aby mama otrzymywała rentę, będzie musiała raz na pół roku przyjeżdżać do USA, ponieważ nie jest obywatelem lub rezydentem. Czy to prawda? Dziękuję za odpowiedź, z poważaniem, Jerzy.
No więc kolejny przykład totalnie nonsensownej porady czy informacji udzielonej przez urzędnika administracji Social Security. Nie, to nie jest prawda, że mama nie była uprawniona do renty wdowiej. Dlatego, że pani urzędniczka nie wie, jak widać, o polsko-amerykańskiej umowie emerytalnej z 2009 roku. Czyli to już mamy 15 lat, kiedy ta umowa obowiązuje, a jeszcze nie dotarła do pracowników administracji Social Security. I ta umowa, która weszła w życie 1 marca 2009 roku, zrównuje prawa emerytalne Polaków z Amerykanami. I nie ma znaczenia, gdzie Polak mieszka. Czy w Stanach, czy w Polsce. Nie ma znaczenia, czy miał zieloną kartę, czy nie. Nie ma znaczenia, czy miał nawet numer Social Security. Pani mama absolutnie, pana mama, to pan Jerzy, jest uprawniona do emerytury, do renty wdowiej. Co powinna zrobić? Po prostu złożyć wniosek w Biurze Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie w Krakowie albo administracji, albo w Warszawie i po prostu złożyć wniosek i na pewno dostanie rentę wdowią, którą będzie mogła spokojnie pobierać w Polsce.
Napisała do nas pani Ewa. Wiele dobrego słyszałam o pani poradach, więc może i mnie uda się czegoś dowiedzieć. Przyjechałam do USA w 1977 roku. Pracowałam może rok, dwa, trzy, a później opiekowałam się synem i byłam na męża utrzymaniu. Rozwiodłam się i przeszłam na syna utrzymanie, bo opiekowałam się starą matką. W 2015 roku wyszłam powtórnie za mąż i jestem na utrzymaniu drugiego. Okazuje się, że nie mogę dostać żadnej emerytury, bo straciłam prawo do niej po pierwszym mężu, bo się rozwiodłam, a drugi mąż jest ode mnie 15 lat młodszy, więc jeszcze ma długą drogę do emerytury. Czy z tej sytuacji jest jakieś wyjście? Pozdrawiam.
No to jest trudna sytuacja, bo pani była uprawniona do emerytury z racji małżeństwa numer jeden, ale straciła pani prawo do tej emerytury, bo wyszła pani powtórnie za mąż. No i co z tym fantem zrobić? No teoretycznie to są dwie drogi. Jedna to własna praca, czyli pracować, dorobić się jakiejś własnej emerytury. No ja wiem, że tak w późniejszym wieku to nie jest proste. Druga droga to jest rozwieść się z mężem numer dwa. Bo gdyby pani się rozwiodła, to wtedy by pani odzyskała prawo do renty małżeńskiej z tytułem pierwszego małżeństwa. Natomiast gdyby mąż numer jeden zmarł, to wtedy po ukończeniu 60 pani wolno wyjść za mąż po raz drugi. I wtedy by pani po śmierci męża numer jeden, byłaby pani uprawniona do trzech świadczeń i któreś z najwyższe to świadczenie pani mogłaby dostać, a to byłoby własna emerytura, renta wdowia po mężu numer jeden albo renta małżeńska z tytułu małżeństwa numer dwa. No ale w tym celu, tak jak mówię, pani powinna się najpierw rozwieść z mężem numer dwa, żeby odzyskać prawo do renty małżeńskiej po mężu numer jeden.
A my przejdziemy do kolejnej kwestii. Mamy pytanie od pana Kazika. Zmarła żona, zostawiając znaczną kwotę na koncie zakładowym 401k. Do kogo należą te pieniądze w tym momencie? Pyta pan Kazik. Dopominają się o nie jej córki z pierwszego małżeństwa. Chodzę po prawnikach, płacę dużo pieniędzy za konsultacje i dostaję różne sprzeczne informacje.
Czyli pan Kazik owdowiał. Jego zmarła żona miała znaczną kwotę na koncie, na emerytalnym koncie zakładowym 401k. Teraz jej córki z pierwszego małżeństwa wyciągają po te pieniądze ręce. Panie Kaziku, sprawdziłam przepisy i nie wiem, dlaczego prawnicy panu różne informacje udzielają, dlatego że odpowiedź jest bardzo prosta. Środki na zakładowym koncie emerytalnym 401k czy 403b podobne przechodzą na beneficjenta, na osobę wyznaczoną jako beneficjent, spadkobierca konta. Nawet jeżeli testament żony mówiłby coś innego, jeżeli jest wstawiona osoba, beneficjent na koncie 401k, to ten beneficjent pieniądze dostaje. Ale domyślam się, że beneficjent nie został wyznaczony, dlatego istnieje problem. Więc jeżeli beneficjent nie został wyznaczony, to środki na koncie 401k przechodzą bezwarunkowo na małżonka, czyli na pana. I pan powinien po prostu udać się do administratora programu 401k i te pieniądze podjąć. I sprawa jest zamknięta. Teraz tak ogólnie mówiąc, dodać jeszcze, że gdyby ktoś nie wyznaczył beneficjenta na koncie 401k, a nie był zamężny albo żonaty, to wtedy zawartość tego konta emerytalnego przechodzi do masy spadkowej. A masa spadkowa jest wtedy rozdzielana zgodnie z testamentem. Gdyby i testamentu nie było, to wtedy pieniądze emerytalne przechodzą na ustawowych spadkobierców. Ale mówiąc tylko konkretnie o sytuacji pana Kazika, panie Kaziku, domyślam się, że beneficjent nie został wyznaczony na tym koncie zakładowym. Wobec tego pan jest spadkobiercą i pan powinien udać się po te pieniądze i pan je dostanie.
Przechodzimy do pytania od pana Jana. Siostry mąż zachorował i zmarł w Polsce. Zdążył jeszcze w Krakowie złożyć podanie o disability. Czy mu się należało? Czy siostra, która ma 60 lat i mieszka w Polsce, może dostać świadczenie wdowie?
Tak. Czyli mąż siostry złożył wniosek o disability, ale zmarł. I przed przyznaniem mu tego disability. Pan pyta, czy mu się należało. No ja nie wiem, czy ta renta inwalidzka jemu się należała, bo to zależy od stanu zdrowia. Natomiast no zapomnijmy o tym disability. Siostra owdowiała i może ubiegać się o rentę wdowią. Mimo tego, że mąż nie zdążył pobierać żadnych świadczeń. Oczywiście warunkiem jest, żeby pracował wystarczająco długo. Teraz siostra ma 60 lat. Tak, wdowa może zacząć pobierać świadczenia wdowie już od wieku 60 lat. Nawet od wieku 50 lat, gdyby była niepełnosprawna. Z tym, że pamiętajmy, że wtedy ta renta będzie pomniejszona o 30 kilka procent, bo to jest najwcześniejszy wiek emerytalny dla wdowy. Pełny wiek emerytalny, siostra mieszka w Polsce, to może nie wiedzieć, w Stanach wynosi 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Jednocześnie w równej mierze. Także powinna, jeżeli siostra chce od teraz pobierać rentę permanentnie pomniejszoną, to może złożyć wniosek o tę rentę wdowią w Biurze Świadczeń Federalnych przy konsulacie albo ambasadzie.
A my już powoli kończymy nasz program, ale myślę, że jeszcze zdążymy chyba odpowiedzieć na jedno albo dwa pytania. Pan Adam pyta, czy po przeprowadzeniu się do Polski mogę nadal otrzymywać moje świadczenie na konto bankowe w USA?
Świadczenie? Jakie świadczenie? Domyślam się, że Social Security. Okay. Czy pan może? Tak, ale zaraz. Świadczenie, konto bankowe. Tak, jeżeli pan zostawi wypłatę Social Security na koncie bankowym w Stanach, to nie będzie pan zwolniony od polskich podatków dochodowych. Je trzeba będzie uiszczać osobiście, ale będzie pan zwolniony od konieczności płacenia składki zdrowotnej na Narodowy Fundusz Zdrowia, co panu oszczędzi 9%. Tutaj odsyłam pana do mojej książki Emerytura reemigranta w Polsce. Jej się można przyjrzeć na mojej witrynie poradniksukces.com. Te książki są teraz dostępne tylko w wersji elektronicznej.
Pani Agnieszka z Polski przypuszcza, że będzie uprawniona do renty wdowiej po zmarłym mężu, który pracował 12 lat w USA. I pyta nas, jaki jest wiek emerytalny w USA?
O tym właśnie mówiłam chwilkę temu. Normalnie wiek emerytalny wynosi 62 lata, to jest najwcześniejszy, a pełny wiek 67 dla kobiet i mężczyzn. Ale jeżeli pani pyta o rentę wdowią, to dla wdowy wiek emerytalny najwcześniejszy wynosi 60 lat. Tylko proszę pamiętać, że jeżeli rozpocznie pani od tego wieku pobieranie renty, to będzie ona okrojona permanentnie o ponad 1/3.
No i to wszystko, bo mamy jeszcze komunikat. Przypominamy komunikat sprzed ubiegłego tygodnia. Wiadomości na temat web. Pani Elu, to panią bym poprosił na koniec, tak jak właśnie tydzień temu, o informacje aktualne, co się teraz dzieje właśnie w temacie web. Czy jest jakaś szansa wyeliminować ten web? Czy coś się może wydarzyć w przeciągu najbliższych kilku tygodni? Co musimy robić, jeżeli ktoś chciałby się zaangażować?
Tak, wszyscy powinniśmy być zaangażowani to od dłuższego czasu, dlatego że organizacja PASI, Polish American Strategic Initiative, robi znakomitą robotę, żeby przeforsować w Waszyngtonie podpisanie ustawy, zatwierdzenie ustawy Fair Social Security Act. Więc co się dzieje? Parę tygodni temu ta propozycja ustawy została zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów. Ale pamiętajmy, żeby jakakolwiek ustawa mogła wejść w życie, to musi być zatwierdzona nie tylko przez Izbę Reprezentantów, ale przez Senat i musi być podpisana przez prezydenta. Więc stoimy teraz w takiej sytuacji, że musimy zmusić Senat, żeby liderzy Senatu wnieśli tę ustawę pod głosowanie, jej numer jest S597, Fair Social Security Act, to jest S597. Teraz jak wywierać presję na naszych senatorów? No trzeba do nich dzwonić, trzeba do nich pisać, maile, pocztowe listy, a konkretnie jak to robić wyjaśnia bardzo dokładnie organizacja PASI na swojej witrynie. Więc udajemy się do joinpasi.org, joinpasi.org, klikamy na zakładkę akcja albo action i tam znajdziemy odpowiednią petycję do podpisania, tam znajdziemy instrukcję właśnie jak wywierać presję na naszych senatorów, żeby tę ustawę zatwierdzili zachęcam Państwa do natychmiastowego działania, dlatego że tak jak pan redaktor powiedział, czas się kończy, mamy tylko czas do końca roku, dlatego że ten kongres się kończy i nowy zostanie zaprzysiężony już 3 stycznia. A wtedy, przepraszam, wszystkie niezatwierdzone ustawy są zmiatane pod dywan i ich zatwierdzenie zaczynamy od samego początku.
Także wejdźcie Państwo na joinpasi.org. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, można wysłać do nas wiadomość tekstową, można poza anteną do nas napisać, my chętnie pomożemy. Można też wysłać pytanie do Pani Eli oczywiście. A my spotykamy się w naszym programie za tydzień w poniedziałek. Pani Elu, dziękujemy serdecznie za dziś. Życzymy Pani miłego tygodnia i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces. Z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.